Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału.
Niektóre układy rodzinne bywają pasjonujące. Namolna teściowa, wściubiająca nos w nieswoje sprawy, pogrążony w depresji brat skaczący z klifu, korzenie arystokrackie i mąż, który obwinia swoją żonę za to, że ta wydała na świat bliźnięta. Bo przecież jeżeli ciąża jest jedna, to i dziecko powinno być jedno. Chociaż to wszystko brzmi jak dobry wstęp do tragikomedii, to jest to historia, która wydarzyła się naprawdę, a podczas słuchania jej raczej nie będzie wam do śmiechu. Ellen Gregory była starszą, samotną kobietą mieszkającą na Chippenham Road w Londynie. Ze swoim mężem, jak informowały niektóre źródła, żyła w separacji, a dwójka jej dzieci, Beatrice i Sydney, już dawno założyła swoje rodziny. Jak było zresztą dzieci pani Ellen, to niestety tutaj nie wiadomo. Wiadomo, że tych dzieci miała kilkoro, ale czy one dożyły tego wieku, to niestety nie jest tutaj wspomniane. Jest tylko taka luźna informacja, że tych dzieci więcej na świat wydała. Ale jakoś tak najbliższe relacje utrzymywała właśnie z Beatrice oraz ze swoim synem Sydneyem. Ostatnio jednak Ellen nie mogła pozbyć się uporczywej myśli, że coś jest nie w porządku. Chociaż jej córka od 8 lat była zamężna, a nawet urodziła w tym czasie trójkę dzieci, to zawsze utrzymywała ze swoją matką ciepłe, serdeczne i co ważne, naprawdę bardzo bliskie relacje. O pielęgnowanie tej miłości matki i córki trudno zresztą nie było, ponieważ Beatrice wraz z rodziną mieszkała na Malvern Road, która można powiedzieć była przedłużeniem ulicy, na której mieszkała Ellen. Panie miały więc do siebie niedaleko i też często się widywały, a był nawet taki okres, że Ellen mieszkała wraz z córką i jej mężem Arturem. Rok temu bowiem, ponad rok temu, dość niespodziewanie, parze urodziły się bliźnięta. Zarówno jej córka, jak i zięć byli tym faktem ogromnie zszokowani. Żadne z nich nie spodziewało się ciąży mnogiej, na którą nikt nie był przygotowany. Zwłaszcza, że mieli już jedno dziecko, 4-letniego Stanleya. Ale właśnie przecież od tego jest rodzina, żeby sobie pomóc w takich sytuacjach. Ellen wprowadziła się do mieszkania Beatrice i dzień i noc pomagała jej w opiece nad bliźniętami, które otrzymały imiona Lawrence i Evelyn. I wbrew pozorom, tutaj te dzieci były płci męskiej, co jest dość mylące, ponieważ imię Evelyn jest raczej zarezerwowane dla dziewczynek. Dlaczego małżeństwo Devereaux, bo też tak po mężu nazywała się Beatrice, postanowiło nadać swojemu synkowi tak niestandardowe imię, to tutaj nie do końca wiadomo. Może pani Devereaux miała przygotowane dwa zestawy imion, czyli imię dla chłopca oraz imię dla dziewczynki, a że spodziewała się jednej pociechy i zaskoczona informacją, że wydała na świat dwie, no to po prostu użyła tych imion, które wcześniej sobie przygotowała. Ale to są oczywiście tylko takie moje luźne dywagacje. Dlaczego tak naprawdę chłopiec nazywał się Evelyn, no to tutaj nie wiadomo. W ogóle tutaj sprawa bliźniąt była dość problematyczna, ponieważ kiedy okazało się, że Beatrice powiła dwoje dzieci zamiast jednego, no to można powiedzieć, że jej mąż się wręcz na nią obraził. Mentalnie przygotował się na jedno dziecko, a tutaj nagle pojawia się dwójka. Dodatkowo, prawdopodobnie, choć ta informacja nie jest potwierdzona, bliźnięta potrzebowały szczególnej opieki, ponieważ miały cierpieć na krzywiznę. Mówię tutaj, że to jest informacja niepotwierdzona, bo tak naprawdę to nie wiadomo, co dolegało bliźniakom i czy faktycznie dolegało, czy to była tylko taka plotka, no bo też medycyna nie znała wtedy jeszcze wszystkich chorób. Mogło być i tak, że bliźnięta ucierpiały podczas akcji porodowej, no bo bowiem nie od dziś wiadomo, że te porody mnogie są jednak dużo bardziej ryzykowne niż te, podczas których na świat przychodzi jedno dziecko. W każdym razie w jakimś źródle znalazłam informację, że chłopcy mieli pewne problemy, takie objawy, które wskazywały na lekką niepełnosprawność. Dzieci nie były w stanie same się poruszać oraz miały problemy z przyjmowaniem pokarmów. Tym bardziej tutaj opieka Ellen okazała się niezbędna. Zwłaszcza, że Arthur wraz z upływem czasu wcale nie oswoił się z tą sytuacją. Dzieci co prawda zaakceptował, ale bardziej raczej skupił się na swoim starszym synu Stanleyu. Oczywiście, kiedy okazało się, że Lawrence i Evelyn mają te swoje defekty, to ta sytuacja jeszcze bardziej się spotęgowała i Arthur coraz mniej miał zapału do tego, by zajmować się swoimi nowonarodzonymi dziećmi. No już może nie nowonarodzonymi, bo już tam swoje lata miały, natomiast tymi najmłodszymi dziećmi jakoś tak nie bardzo chciał się zajmować. Czy Arthur w ogóle kochał swoje najmłodsze dzieci? Tutaj tego naprawdę nie wiadomo, ponoć nosił ich zdjęcia przy sobie, ale mówiło się tak po kątach, że tych bliźniąt to on za bardzo jednak nie lubi. Jak miał z nimi zostać w domu, to i został, ale palcem przy nim nie kiwnął, aż do powrotu Beatrice. I nie to, że był tutaj jakimś takim, wiecie, samcem alfa, co to nie skala się kobiecymi obowiązkami, no bo nie, tak to nie było, bo Stanleyem jak najbardziej mężczyzna się zajmował, zabierał go na wycieczki, kupował słodycze, bawił się z chłopcem, był podobno bardzo opiekuńczym i kochającym ojcem. Wręcz chłopca uwielbiał. Kupował mu pełno nowych zabawek, oczywiście na tyle, na ile tamte czasy pozwalały na nowe zabawki, i zajmował się nim z niebywałą dla ojca czułością. Ale do bliźniaków no jakoś nie mógł się przełamać. To sprawiło, że do tej pory te zgodne i szczęśliwe małżeństwo no już nie do końca było aż tak zgodne i szczęśliwe. Beatrice miała żal do męża, że źle traktuje młodsze dzieci, i chyba gdzieś wewnętrznie była z tego powodu niebywale smutna, no bo dzieci to przecież dzieci, nie są tutaj niczemu winne i same się na świat nie sprowadziły, a nikt tutaj przecież nie wiedział, że zamiast jednego dziecka pojawi się dwójka. Ale żebyście sobie tutaj nie myśleli, że rodzina Devereaux tak nagle zaczęła toczyć między sobą wojnę, a w domu latały noże i talerze, no bo tak to wcale nie było. Wręcz sama Ellen stwierdziła, że chociaż jej córka nie była już tak szczęśliwa w małżeństwie jak na samym początku, to pomiędzy nią a Arthurem nie dochodziło do jakichś takich większych kłótni, a przynajmniej ona sama nigdy nie była świadkiem, by małżonkowie na siebie krzyczeli. A skoro z nimi pomieszkiwała, no to musiała coś tam o tym ich życiu wiedzieć. Raz chyba, z tego co pamiętam, wspomniała tylko, że podczas wymiany zdań Arthur tak mocno popchnął Beatrice, że ta przez kilka kolejnych dni żaliła się, że boli ją tam chyba bark czy ramię, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie taka sytuacja miała mieć miejsce, ale to też nie było nic takiego nadzwyczajnego, bym powiedziała, no bo pamiętajmy, że cała ta sytuacja dzieje się w roku 1905, nie wiem, czy Wam o tym wspomniałam, no a wtedy mimo wszystko panował patriarchat, no i mąż mógł sobie pozwolić zdecydowanie na więcej w domu niż obecnie. I tak to życie jakoś powoli leciało. Pomimo tych małych zawirowań, to rodzina Devereaux starała się żyć normalnie, para wyjeżdżała na wspólne wakacje, a dzieci powoli rosły. Ellen pomagała Beatrice i opiekowała się swoimi wnukami, była taką podporą swojej córki, no a jej mieszkanie wkrótce zmieniło się nie w samo mieszkanie, ale w pomieszkiwanie z rodziną Devereaux, ponieważ kobiecie coraz częściej zdarzało się nocować w swoim prywatnym mieszkaniu, aż w końcu, kiedy bliźnięta miały około 1,5 roku, napotkała stanowczy opór Arthura. Podobno właśnie Ellen i Arthur żyli tak jak teściowa z zięciem, czyli no nie za bardzo lubili swoje towarzystwo, bardzo się ze sobą ścierali, mieli inne wizje na to, jak to życie Beatrice powinno wyglądać. Raz nawet Arthur miał podobno wygarnąć swojej żonie, kiedy temu robiła wyrzuty, że źle ją traktuje, że gdyby ona tylko pozbyła się swojej matki, to traktowałby ją inaczej. Aż w końcu przyszedł ten dzień, kiedy mężczyzna nie tylko stwierdził, że nie życzy sobie więcej mieszkać ze swoją teściową pod jednym dachem, ale również zapowiedział, że oczekiwałby, że te kontakty jego rodziny z kobietą ulegną rozluźnieniu. Ellen, chociaż może nie lubiła swojego zięcia, to nie do końca rozumiała tę decyzję, zwłaszcza, że przecież nie robiła nic szkodliwego. Wręcz przeciwnie. Pomagała jego żonie zająć się dziećmi i domem, a tak kolorowo to w tym domu Artura nie było, to trzeba wam wspomnieć. No bo chociaż Artur tak naprawdę miał solidne wykształcenie i był uznawany za naprawdę wybitnego i bardzo wykształconego chemika, więc teoretycznie mógł posiadać jakieś intratne zatrudnienie, ale jakoś tak z pracą nie było mu po drodze. Niby coś tam znajdował, ale szybko jego entuzjazm się wypalał i mężczyzna albo sam odchodził z pracy, albo też się z nim po prostu żegnano. Opinie miał bardzo różne. Od wybitnego specjalisty, który przewyższa swoją wiedzą i zaangażowaniem niejednego pracownika, aż do zwyczajnego lenia, który kombinuje jak może. Naprawdę te opinie co do Artura były bardzo skrajne i zapewne zależały tutaj od tego, w jakim momencie swojego życia był pan Devereaux. Natomiast chemia naprawdę była jego wielką pasją. Była mu zresztą chyba nawet pisana, a przynajmniej tak można tutaj powiedzieć, ponieważ Artur dorastał w rodzinie chemików, jego ojciec był również z tym zawodem związany. Więc tak naturalną koleją rzeczy był tutaj fakt, że dorastający Artur również zaczął iść w tym kierunku, ostatecznie zdając egzaminy farmaceutyczne. Zarabiał więc całkiem nieźle. Przynajmniej do czasu, aż nie okazało się, że Artur nie do końca był uczciwym obywatelem. Nie wiadomo, co takiego nawywijał pan Devereaux, bo też sam Artur nie za bardzo chciał się podzielić tą informacją z bliskimi. Ja tam co prawda jakieś informacje znalazłam, ale one były bardzo różne, a wydaje mi się, że nie ma to tutaj zbyt wielkiego znaczenia, co on tam takiego robił. W każdym razie wiadomo, że te jego działania były niezgodne z prawem, on przyjmował fałszywe tożsamości, podobno podrabiał jakieś recepty i chyba gdzieś tam w tle jeszcze było nielegalne pozwolenie na broń. I za to w końcu został skazany. Kiedy dokładnie? To niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć. Prawdopodobnie było to mniej więcej w okolicy 1903 roku, tuż po tym, jak bliźnięta pojawiły się na świecie. Artur miał wtedy trafić na 9 miesięcy do więzienia. Jest to taka data orientacyjna, bowiem, tak jak wspomniałam, kiedy Devereaux został dokładnie skazany, to niestety tak do końca nie wiadomo. Opieramy się tutaj na przekazach sprzed ponad wieku, więc tak naprawdę to nie do końca jestem w stanie wszystko zweryfikować. Był to bardzo ciężki czas dla Beatrice i dzieci. Wtedy Stanley miał około 5 lat, a bliźniaki były jakoś kilkumiesięcznymi brzdącami. Ellen pomagała wtedy swojej córce jak mogła, kobieta też mogła liczyć na pomoc swojego teścia oraz swojego ojca, a kiedy w końcu Artur wyszedł z więzienia, to niestety małżeństwo było na skraju nędzy. Devereaux nawet złożył w pobliskiej parafii wniosek o zapomogę, ponieważ małżeństwo cierpiało z głodu. Gdzieś tam też przeczytałam, że podobno Artur często załatwiał racje żywieniowe dla siebie i Stanleya i przy tym nie uwzględniał swojej żony i młodszych dzieci, ale na ile to była prawda, na ile plotka, to nie jestem w stanie zweryfikować, ale daję wam taką informację, że gdzieś tam takie relacje się przewijały. Często zresztą zjadał te jedzenie przeznaczone dla dzieci, a tak przynajmniej twierdziła Ellen, że wyjadał jajka, które miały być dla Stanleya. Sama jej córka, czyli Beatrice, nauczyła się prawie w ogóle nie jeść, byle tylko jakoś przetrwać i dać pożywienie swoim dzieciom. I żebyście sobie tutaj nie myśleli, że hiperbolizuję, to ta sytuacja była tak dramatyczna, że podobno rodziną Devereaux zainteresowało się nawet londyńskie stowarzyszenie zapobiegania okrucieństwu wobec dzieci. Beatrice chodziła niedożywiona, dzieci też ciągle chodziły głodne. No ewidentnie tutaj było coś nie tak, zwłaszcza, że ojciec podbierał tym dzieciom jedzenie. No zdrowy, dorosły chłop zabiera jedzenie małym dzieciom. No coś tutaj autentycznie nie działało w tej rodzinie. Zwłaszcza, że Arthur, tak jak wspomniałam, no, był człowiekiem wykształconym i mógł sobie znaleźć jakieś zatrudnienie i zarobić na swoją rodzinę. W końcu też z pomocą właśnie stowarzyszenia udało mu się tę pracę znaleźć i sytuacja materialna rodziny Devereaux zaczęła odbijać się od dna. Kiedy Arthur znalazł pracę, to nawet płacił Ellen, czyli swojej teściowej, za pomoc w prowadzeniu domu, więc można chyba tutaj przypuszczać, że para nie tylko wyszła z dołka finansowego, ale nawet żyła na dość dobrym poziomie. Arthur, z tego co pamiętam, to pracował wtedy chyba jako asystent lekarza w pobliskim szpitalu, więc chyba praca była całkiem niezła i na wynagrodzenie też chyba narzekać nie mógł. Ale to jest tylko jedna z wersji, bo druga mówiła, że w styczniu Arthur tę pracę albo stracił, albo sam ją porzucił. Częściej pojawiała się tutaj informacja, że Arthur tę pracę sam porzucił, a jego żona była tym faktem po prostu bardzo zaniepokojona, ponieważ tak z dnia na dzień zostawiać pracę bez innego zatrudnienia, no było to dość ryzykowne. Arthur w ogóle był postacią dość zagadkową. Zdawało się, że z całej tej swojej rodziny wybrał sobie Stanleya jako swoje oczko w głowie i tylko jego pielęgnował. Oczywiście poza tymi przypadkami, kiedy akurat wyjadał mu jajka. Jak było z Beatrice, to do końca nie wiem. Tutaj relacje są różne. Jedni mówili, że było to małżeństwo z problemami, ale jednak kochające się i wspierające. Inni z kolei mówili, że po urodzeniu bliźniąt to rodzina Devereaux podzieliła się na takie dwa obozy, czyli Arthur i Stanley kontra Beatrice i dwójka bliźniąt. Wiadomo natomiast, i to było też podkreślane, że te najmłodsze dzieci były przez Arthura pomijane. Nie do końca wiadomo też, dlaczego Arthur tak nagle zaczął niechętnie reagować na pomoc Ellen. Do tej pory płacił jej nawet za tę pomoc, więc jego nastawienie zmieniło się tak diametralnie, że Ellen była zszokowana. Może ich relacje nie były idealne, ale zawsze pomoc to pomoc. A tutaj podobno Arthur zaczął rozpowiadać, że jego teściowa wtrąca się w każdy detal jego rodzinnego życia i ma jej po prostu po dziurki w nosie. Ellen nie upierała się przy swoim. Wróciła do swojego lokum przy Chippenham Road, a z córką nadal utrzymywała kontakt. Daleko zresztą przecież do siebie nie miały. Ten kontakt, nawet jeżeli nie był osobisty, to przynajmniej panie starały się pisać do siebie dość regularnie, ale częściej się jednak spotykały. Tak też było 27 stycznia 1905 roku. W piątek wieczorem Ellen spotkała się ze swoją córką, spotkała się też z wnukami, ale czy to było gdzieś na spacerze, czy to u niej w domu, to nie wiadomo, no bo przecież do domu Arthura wstępu nie miała. Dzień później, w sobotę, również spotkała się ze swoją córką, z Beatrice, natomiast tym razem kobieta była już bez swoich dzieci. Ellen i Beatrice wspólnie udały się na zakupy. Jej córka miała wtedy kupić dwa króliki na obiad i podobno nawet cieszyła się, że kupiła je w okazyjnej cenie, bo starczy im obiadu i na niedzielę, i na poniedziałek. Prócz królików zakupiła jeszcze trochę warzyw i piwo w butelce, tak zwany stout. Wbrew pozorom jest to dość ważna informacja. Jakby ktoś nie wiedział, ja też nie wiedziałam, to jest to podobno bardzo ciemne, popularne w Anglii piwo. Po skończonych zakupach Beatrice podkreślała, że musi szybko wracać do domu. Niby jej mąż został razem z dziećmi, ale Beatrice miała wiedzieć, że jeżeli maluchy zaczną tutaj płakać, no to niestety jej mąż nie będzie skłonny im pomóc i po prostu je zignoruje. Teoretycznie więc niby pomagał, ale ta jego pomoc ograniczała się jedynie do tego, że z tymi dziećmi został, no i upewniał się, że maluchy żyją. panie pożegnały się, będąc w pobliżu stacji kolejowej, mniej więcej około godziny 23, po czym każda z nich wróciła do swojego domu. 30 stycznia Ellen wyjechała z Londynu na 2 tygodnie. Nie do końca tutaj pamiętam, w jakim celu, ale miała jakieś plany poza miastem. Umówiła się z córką, że w tym czasie nie będą miały możliwości, żeby zobaczyć się osobiście, ale będą utrzymywały kontakt listowny. Zgodnie z umową Ellen pisała do swojej córki, ale nie dostała od niej żadnej odpowiedzi. Trochę ją to zmartwiło, ale postanowiła, że dokładnie zbada sprawę, kiedy już wróci do Londynu. Ze względu na niedożywienie, to jej córka oraz jej dzieci bardzo często trafiały na hospitalizację do szpitala, ponieważ miały dosyć spore problemy zdrowotne. No i niewykluczone, że też tak stało się tym razem, dlatego też nie mogła się z córką skontaktować. Ellen wróciła do domu w połowie lutego. Od razu udała się do mieszkania córki, jednak nikogo w nim nie zastała. Teraz była już mocniej zaniepokojona. Zwłaszcza, że ta sytuacja przywoływała w niej traumatyczne wspomnienia sprzed 2 lat. Jak wam bowiem wspomniałam wcześniej, Ellen oprócz Beatrice miała również starszego syna Sydneya. Jej syn, z zawodu również chemik, był przyjacielem Artura Devereaux i to właśnie on zapoznał swoją siostrę z mężczyzną, ponieważ wspólnie pracowali w jednym zakładzie. Można więc powiedzieć, że był on ojcem tego związku. Sydney również miał swoją własną rodzinę, był szczęśliwie żonaty z Marią Florence i chyba nawet miał już jakieś dziecko, ale na temat rodziny Sydneya to niewiele wiadomo, więc nie chcę was tutaj skłamać. Na pewno żona była, czy były dzieci, to nie wiem. 28 lipca 1903 roku Sydney wyszedł z domu i już nigdy do niego nie wrócił. Kiedy rodzina zgłosiła jego zaginięcie, policji udało się odnaleźć jedynie ubranie mężczyzny. Sydney wraz ze swoją żoną mieszkał dość daleko od swojej rodziny, ponieważ mieszkali oni w mieście Plymouth, które mieści się na jednym z wybrzeży Anglii. Jest tam dużo klifów i to właśnie podobno na jednym z takich klifów odnaleziono ubranie mężczyzny, co miało tutaj sugerować, że niestety, ale odebrał on sobie życie poprzez skok do morza. Ale czy tak było w rzeczywistości? Podobno policja miała co do tego pewne wątpliwości. Angielscy śledczy byli przekonani, że miał to być tylko taki zwinny podstęp, a tak naprawdę to sprawa ma swoje drugie dno. Sydney albo żyje i po prostu uciekł z miasta i żyje gdzieś pod fałszywą tożsamością, albo padł ofiarą przestępstwa, a morderca jedynie tutaj upozorował samobójstwo. Skąd w ogóle takie przypuszczenia? Ciało Sydneya nie zostało nigdy odnalezione, a sam mężczyzna miał zginąć w czasie, kiedy jego nazwisko przewijało się w jakiejś sprawie, chyba o fałszerstwa. Prawdopodobnie ktoś tutaj podszywał się pod mężczyznę i pod jego nazwiskiem dopuszczał się jakichś oszustw czy fałszerstw. Nie jestem wam w stanie za dużo na ten temat powiedzieć, bo ta sprawa i ten temat nie był jakoś wyjątkowo szczególnie omawiany w prasie. Gdzieś tam się taka informacja pojawiła, ale jak to dokładnie wyglądało, to niestety nie wiadomo. Natomiast policja miała być tutaj przekonana, że to nieprawdziwy Sydney Gregory dopuszczał się tych wszystkich przekrętów. Też tutaj nie wiadomo do końca dlaczego, ale podobno mężczyzna miał bardzo dobrą opinię, wręcz taką nieposzlakowaną i był uznawany za osobę wyjątkowo uczciwą, która nigdy by się takich rzeczy nie dopuściła. Sprawa jego zaginięcia była więc wyjątkowo tajemnicza. Ale równocześnie w prasie przewijała się informacja, jakoby Sydney od jakiegoś czasu miał cierpieć na bliżej nieokreślone problemy psychiczne, prawdopodobnie depresję, co z kolei miało jednoznacznie wskazywać, że to zaginięcie mężczyzny nie było tutaj żadną tajemniczą sprawą, i po prostu Sydney skoczył z klifu, odbierając sobie życie. Ale jak było naprawdę, to wiedział chyba tylko sam Sydney. No ale z wiadomych względów niestety mężczyzna nie podzieli się już z nami tymi informacjami. Wspominam o tej całej sytuacji, bo wbrew pozorom to Sydney, którego już tutaj nie ma, odegra w tej sprawie dość dużą rolę, a raczej nie on sam, a po prostu to sprawa jego zaginięcia. Kiedy 2 lata później Eleny nie mogła nawiązać kontaktu z kolejnym swoim dzieckiem, była wyraźnie roztrzęsiona. Historia zdawała się powtarzać. Ellen do tej pory nie pogodziła się z zaginięciem syna, wierząc, że ten gdzieś żyje, a teraz jej córka również przestaje się odzywać i znika w tajemniczych okolicznościach. I tutaj po raz kolejny muszę zaznaczyć, że wersje co do poszukiwań Beatrice są oczywiście różne, najczęściej pojawiają się 2 i są ze sobą jednak trochę sprzeczne. Ja przedstawię Wam wersję, która została uznana za tę oficjalną podczas późniejszych relacji, a o wersji alternatywnej gdzieś tam Wam wspomnę mimochodem, bo też tak w 100% nie można jej wykluczyć. Według relacji Ellen, to córka coś tam jej wspominała, że miała wyprowadzić się z mężem, ponieważ Arthur szukał nowej pracy, aczkolwiek Ellen tutaj wykluczała, aby córka po wyjeździe nie nawiązała z nią żadnego kontaktu. Kobieta zaczęła więc wężyć. Od właściciela mieszkania dowiedziała się, że Arthur Devereaux wyprowadził się 7 lutego, zabierając przy tym wszystkie meble. Na prośbę kobiety otworzył drzwi do mieszkania, które wcześniej wynajmowała rodzina Devereaux i według doniesień to też na podłodze odnaleziono puste buteleczki po kwasie pruskim oraz po tajemniczej substancji. Co to było, to nie wiadomo, ale etykieta miała wskazywać, że była to jakaś substancja trująca. Ellen zabrała buteleczkę ze sobą w ramach dowodu. Postanowiła przeprowadzić swoje śledztwo dalej i stukając od drzwi do drzwi, miała nadzieję, że dowie się tutaj czegoś od najbliższych sąsiadów jej córki. Nie wiem, na ile prawdziwe są te doniesienia, ale podobno przez większą część lokatorów była po prostu odprawiana z kwitkiem. Część źródeł informowała, że Arthur w rozmowach z sąsiadami podkreślał, że ma już dość swojej teściowej, która wtrąca się do jego małżeństwa, żaląc się, uzyskał aprobatę większej części mieszkańców. Tutaj wszyscy współczuli mężczyźnie, uważając, że ma on zupełną rację, bo teściowe nie powinny włazić z butami w życie swoich dzieci, po prostu powinny dać żyć młodym po swojemu. Ostatecznie Ellen udało się porozmawiać z lokatorką mieszkania przy Milton Avenue 58. Wtedy też kobieta miała powiedzieć pani Gregory, że 7 lutego widziała, jak spod posesji, na której mieszkał Arthur Devereaux, odjeżdża ciężarówka, która najprawdopodobniej wywoziła meble. Na jej boku widniał napis Bannister. Była to nazwa firmy, która zajmowała się pomocą przy przeprowadzkach oraz oczywiście nazwisko jej właściciela. Był to bardzo ważny ślad. Jak się wkrótce okazało, firma Bannister faktycznie była przedsiębiorstwem, a ich magazyny mieściły się na Buller Road w dzielnicy Kensal Green. Kobieta odwiedziła siedzibę firmy i tutaj znowu wersje są 2. Według jednej z wersji pracownik zakładu, pomimo kilkukrotnych odwiedzin i nagabywań pani Gregory, to nie chciał jej udzielić żadnych informacji. Podobno miał zostać wcześniej ostrzeżony przez pana Devereaux, że jego wścibska teściowa może go niestety tutaj odwiedzić, ponieważ będzie chciała zdobyć jego nowy adres zamieszkania, którego oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno jej dać. Prosił więc, aby zignorować kobietę, ponieważ mężczyzna był już zmęczony ciągłą obecnością swojej teściowej w jego życiu, wraz z rodziną chciał jednak od tego trochę odpocząć. Według drugiej wersji aż tak źle nie było, bo pracownik wskazał kobiecie kufer, który przechowywał w magazynie właśnie na prośbę Artura Devereaux. Ale kiedy kobieta go zobaczyła, to natychmiast wybuchnęła płaczem. Dlaczego? Dlatego, że kobieta rozpoznała kufer. Nieraz widziała go w mieszkaniu swojej córki. Zdjęcie tej skrzyni, czy też walizki, bo tutaj ciężko określić, co to dokładnie jest, powinno Wam się teraz wyświetlać w tle. Był to naprawdę masywny kufer o 3 stopach długości, 2 stopach szerokości i 22 calach głębokości. Czyli przeliczając tak na nasze, to kufer był długi na około metr, szeroki na około 60 cm i głęboki na około 55 cm. Ellen miała być przekonana, że w środku jest schowane ciało jej córki. Pracownik nie był do tego przekonany, bowiem z wnętrza skrzyni nie wydobywał się żaden nieprzyjemny zapach, a gdyby były tam schowane ciała albo ciało, no to jakiś zapach musiał ten kufer wydzielać. Tutaj jednak, pomimo tego, że od około miesiąca był on przechowywany tutaj właśnie w warsztacie, czy też w magazynie, to żadnego zapachu jednak nie wydzielał. Ale dla Ellen nie był to żaden przekonujący argument. Chciała zobaczyć wnętrze tej skrzyni. Pracownik jednak, pomimo próśb, nie mógł otworzyć skrzyni bez otrzymania zgody swojego klienta. Dlatego też pani Gregory o całej sprawie powiadomiła londyńską policję. Złożyła oficjalne zawiadomienie o zaginięciu córki i przedstawiła wszystkie zdobyte przez siebie dowody, które mogły tutaj wskazywać na fakt, że Beatrice padła ofiarą morderstwa. Jeszcze była oczywiście inna wersja, która mówiła, że Ellen na samym początku już złożyła zawiadomienie o zaginięciu, ale policja nie mogła ustalić nowego adresu zamieszkania Artura Devereaux, zanim tam odkryto, że firma Bannister miała jakikolwiek udział w tej przeprowadzce, no to trochę czasu minęło, ale wspominam Wam o tym tylko dlatego, żebyście mieli różne alternatywne wersje, jakieś tam pojawiały, natomiast jak było naprawdę, to tam nie wiadomo. Wiadomo, że ta firma Bannister jednak odgrywała tutaj spory udział, bo to właśnie... A zresztą za chwilę sami się dowiecie. Według tej wersji oficjalnej, no to śledczy przyjęli zgłoszenie i rozpoczęli śledztwo. Udało im się dotrzeć do 2 świadków. Thomasa Perry oraz Susan Flint. Perry zeznał, że kupił od Devereaux wyposażenie mieszkania, a pani Flint pokazała śledczym damskie ubrania oraz dziecięce ubrania, które sprzedał jej Devereaux. Mężczyzna pojawił się po raz pierwszy, prawdopodobnie to był jakiś chyba targ, i twierdził tam, że są to suknie, które należą do jego siostry. Kilka dni później pojawił się jednak ponownie, tym razem z ubrankami dziecięcymi. Stwierdził, że to są ubrania, które należą do jego dzieci, natomiast musi je sprzedać, ponieważ niestety, ale ma duże problemy finansowe. No to pani Susan Flint stwierdziła, że te ubrania są całkiem dobre. Poza tym trochę się jakby ulitowała nad tą biedną historią pana Devereaux, który cierpi głód, i te ubrania od niego kupiła. Sukienki zostały rozpoznane przez panią Gregory jako elementy garderoby jej córki. Ubrania dziecięce również miały należeć do Evelyn i Lawrence'a. Tajemnicze zaginięcie kobiety i dwójki dzieci, nagła wyprowadzka i sprzedane ubrania. Dodając do tego wszystkiego fakt, że Beatrice nie nawiązała kontaktu z matką, która podobna miała być dla niej taką najbliższą osobą, no to faktycznie to wszystko wyglądało niepokojąco. Sprawą zajął się inspektor Pollard. Do siedziby firmy Bannister udał się w towarzystwie 2 sierżantów, Tritona i Gilla. Policyjny nakaz był wystarczający, by przekonać pracownika do otworzenia kufra. Zanim jednak dopuścił policjantów do skrzyni, poinformował mundurowych, że jego klient, a w zasadzie to klient jego szefa, poprosił tutaj, by z tą skrzynią obchodzić się wyjątkowo ostrożnie. W środku miały znajdować się odczynniki chemiczne oraz cenna literatura naukowa. Pracownik podał policji klucze, a mundurowi, którym po chwili udało się odnaleźć klucz, który pasował do kłódki umieszczonej na skrzyni, ku ich zdumieniu nie mogli wsadzić klucza do dziurki. Okazało się, że ktoś zalał otwór ciekłym woskiem. Ostatecznie zadecydowano, że skoro skrzyni nie można otworzyć jak na cywilizowanych ludzi przystało, no to trzeba wrócić do starych, dobrych metod. Zamek po prostu wyłamano. Nie było to jednak jedyne zabezpieczenie, jakiego musieli się pozbyć mundurowi. Devereaux zatroszczył się o to, by skrzynia była istną fortecą. Nie tylko była ona zamknięta na kłódkę, ale również chroniły ją dwa zaciśnięte pasy i, jak się wkrótce okaże, podwójne wieko. Po otworzeniu wieka natrafiono na kolejną drewnianą pokrywę. Do zabezpieczenia skrzyni podwójnym wiekiem użyto śrub, aby to wieko jakoś przykręcić. Według jednych relacji to miało być aż 37 śrub, według innych 12. W każdym razie na pewno jakoś to tam przykręcono. Nie powiem wam dokładnie, jak to wyglądało, ponieważ niestety nie mam wyobraźni, która pozwalałaby mi sobie to wszystko jakoś tak zwizualizować. Mam nadzieję, że wam będzie trochę łatwiej. Podobno ta pokrywa, to drugie wieko, to były jakieś połączone ze sobą bale drewna. Kiedy udało się już tą drugą pokrywę zerwać, to natrafiono na dziwną warstwę połączonych ze sobą materiałów. To był chyba, z tego co pamiętam, jakiś obrus poklejony razem z prześcieradłem i innymi szmatkami. I dodatkowo, z tego co zrozumiałam, to te materiały również zostały zalane jakimś woskiem czy klejem. W polskiej wersji, czyli w polskiej prasie, można nawet odnaleźć informację, że w skrzyni znajdowała się warstwa wapna gaszonego, które miało zniwelować woń rozkładającego się ciała. W każdym razie, jaka tam była substancja, to nie wiadomo, przynajmniej na razie nie wiadomo, ale no, miała ona przykleić to wieko do materiału, a sam materiał do skrzyni. Jeden z funkcjonariuszy zaczął powoli wygrzebywać ze skrzyni te sklejone ze sobą szmaty. Udało mu się w końcu zrobić mały otwór. Był on jednak wystarczająco duży, by wsadzić dłoń do środka. Policjant właśnie to postanowił zrobić, ale chyba szybko pożałował swojej decyzji, bo pierwszym, co wymacał, była dziecięca czaszka. Policja poinformowała o prawdopodobnej zbrodni biuro koronera, który nakazał przetransportować skrzynię do kostnicy w Kilburn. Po otwarciu oczom lekarzy ukazały się trzy ciała. Kobieta, wstępnie uznana za Beatrice Devereaux, oraz dwoje dzieci płci męskiej, pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia. Tutaj też chciałam podkreślić, że nie do końca wiadomo, w jakim dokładnie wieku były Lawrence i Evelyn, ponieważ te informacje te były naprawdę sprzeczne. Niby gdzieś tam się pojawiała informacja, że bliźnięta przyszły na świat 5 kwietnia 1903 roku, więc tak naprawdę no, były już tutaj prawie dwuletnimi bobasami, ale też pisano, że te dzieci miały dopiero 15 miesięcy, jeszcze inna wersja mówiła, że miały 18 czy 19 miesięcy, więc nie jest to do końca pewne. Natomiast na pewno dzieci nie miały jeszcze skończonych 2 lat. Gdybyśmy mieli opierać się tutaj tylko na dokumentach z autopsji, no to dzieci miały być równo rok i 11 miesięcy. Nie do końca jasne są również pozycje, w których te ciała odnaleziono. Czytałam, że Beatrice albo leżała w pozycji żaby, albo w pozycji embrionalnej. Prawdopodobnie ta druga pozycja jest bardziej bliższa prawdy, ponieważ w jeszcze innym artykule przeczytałam, że kobieta została złożona na 3 części, czyli no można powiedzieć, że nogi były przytwierdzone do jej klatki piersiowej i zgięte w kolanach, czyli taka typowa, klasyczna pozycja embrionalna. Co ważne, jej nogi miały być podkurczone pod siebie, co jest tutaj dość istotne. Później wytłumaczę wam dlaczego. Jedno dziecko miało leżeć u stóp swojej matki, twarzą skierowaną do dołu. Drugie albo leżało w zgięciu kolan, albo przy lewej piersi matki. Jakby nie leżały, to w skrzyni były upchnięte w taki sposób, aby zmieściły się na jednym poziomie. Ciała były częściowo ubrane. Na pierwszy rzut oka koroner nie zauważył żadnych śladów urazów fizycznych, co mogło sugerować, że kobieta i jej dzieci zginęły na skutek otrucia lub uduszenia. To jednak miała potwierdzić późniejsza autopsja i analiza chemiczna. Pierwsze badania trwały dość długo, ponieważ medycy spędzili nad szczątkami aż 7 godzin. Pierwsze ustalenia były jednak dość pobieżne. W sercu obu bliźniąt odnaleziono skrzep krwi, co mogło wskazywać, że chłopcy zostali otruci opium. Ciało Beatrice, wbrew wcześniejszym założeniom, nosiło jednak ślady lekkich uszkodzeń fizycznych. Zaobserwowano kilka sińców, które według opinii lekarskiej powstały jeszcze za życia kobiety. Najprawdopodobniej podczas uderzenia o twardy przedmiot, taki jak na przykład element umeblowania. Na wyniki dalszej analizy trzeba było jeszcze poczekać. Medycy pobrali kilka wycinków narządów oraz organów, aby przebadać tkanki pod kątem obecności trucizny. Kategorycznie wykluczono, aby którakolwiek z ofiar zmarła z przyczyn naturalnych. Wstępne wyniki laboratoryjne dały wynik negatywny. W organach nie odnaleziono żadnej standardowej trucizny, czyli tam nie było żadnego arszeniku, cyjanku i innych takich bardziej znanych i stosowanych powszechnie specyfików. Ale to jeszcze nie znaczyło, że kobieta i dzieci nie zostały otrute. To znaczyło, że do ich otrucia ktoś mógł użyć mniej znaną nauce truciznę. Może i nie tyle mniej znaną, co po prostu mniej popularną. Medycy podejrzewali, że w tym wypadku sprawca mógł sięgnąć po akonitynę, ale aby się upewnić, należało przeprowadzić dokładniejszą analizę. O rozpoznanie szczątków poproszono Ellen Gregory. Kobieta bez żadnych wątpliwości stwierdziła, że ciała należały do jej córki oraz najmłodszych wnuków. Po analizie garderoby matka zamordowanej stwierdziła, że Beatrice ubrana była w strój nocny. Kiedy straciła swoje życie, albo musiała spać, albo właśnie szykowała się do snu. Chłopcy również mieli na sobie piżamki, które zostały rozpoznane przez ich babcię. Po chwili ciszy kobieta szlochając dodała: sama im je uszyłam. Głównym podejrzanym był oczywiście mąż kobiety, Arthur Devereaux. Od pracownika firmy Bannister policja uzyskała adres mężczyzny. Według pozyskanych informacji, poszukiwany mężczyzna przeprowadził się do Coventry, czyli miasta oddalonego od Londynu o jakieś 160 km. Scotland Yard skontaktował się z policją w Coventry z prośbą o aresztowanie mężczyzny. Żywiono ogromne nadzieje, że podany adres nie jest fałszywy. O dziwo, Arthur Devereaux faktycznie znajdował się pod wskazanym adresem. Okazało się, że 20 lutego został zatrudniony w sklepie chemicznym, czy też w aptece, którego właścicielem był Alderman Byrd. Co dość interesujące, podczas rozmowy kwalifikacyjnej Devereaux przedstawił się jako mężczyzna wolny, to znaczy, że nie posiadał on żony. Ale zdjęcia dzieci to oczywiście pokazał i twierdził, że to on jest ich ojcem, więc można tutaj przypuszczać, że podawał się raczej za wdowca. Arthur okazał się być mężczyzną o wysokim czole, zapadniętych oczach i długim, wydatnym nosie, pod którym rósł bujny, brązowy wąs. Był dość wysoki, bowiem mierzył około 180 cm wzrostu i na oko mógł mieć pomiędzy 30 a 35 lat. Co prawda nie mam tutaj zdjęcia mężczyzny, ale mam rysunek wykonany przez, nie wiem, czy dziennikarza, czy detektywa. No to nie jest bardzo istotne, natomiast jest to rysunek, który miał przedstawiać Arthura Devereaux i został umieszczony on w jednym z dzienników. Aresztowany Devereaux został poinformowany, że jest oskarżony o zamordowanie żony i dwójki dzieci. Usłyszał również znaną wszystkim z filmu formułkę, że wszystko co powie może zostać użyte przeciwko niemu. Arthur oświadczył, że będzie chciał złożyć wyjaśnienia w sprawie, ale zrobi to pisemnie i najlepiej na posterunku policji w Londynie, ponieważ musi sobie przypomnieć wszystkie daty i poukładać wszystko w głowie. Jak pewnie zauważyliście, do tej pory nie wspomniałam tutaj o starszym synu Arthura i Beatrice, czyli o Stanleyu. Okazało się, że tutaj chłopiec żyje i ma się całkiem dobrze. Początkowo przebywał u pewnej znajomej ojca. Arthur umieścił go pod opieką pewnej kobiety w Londynie, której powiedział, że no niestety, ale matka nie jest w stanie się nim zająć, ponieważ podupadła na zdrowiu. Później jednak sprowadził go ze sobą do Coventry. A dokładniej to nie do samego Coventry, tylko do miasteczka Kenilworth, które znajdowało się nieopodal i tam była szkoła, do której Arthur zapisał swojego syna. Co to dokładnie była za szkoła, ciężko jest mi wam powiedzieć. W tekście było napisane, że jest to college, czyli jakaś akademia, czy też szkoła wyższa. No ale przyznam szczerze, że ja się kompletnie nie orientuję na angielskim szkolnictwie. Raczej ciężko mi jest tutaj uwierzyć, że 6-letnie dziecko miałoby zostać przyjęte na uczelnię czy szkołę wyższą. Więc jeżeli ktoś z was wie, co to była za szkoła i na czym to miało polegać, to niech podzieli się swoją wiedzą w komentarzu, bo ja niestety pod tym względem wysiadam. Dyrektor miał podobno tutaj obawy, czy przyjąć chłopca do swojej szkoły, bowiem był on jeszcze dość młody. Tak jak wspomniałam, to Stanley miał dopiero 6 lat. Ale kiedy dyrektor uzyskał referencje z innych szkół, do których uczęszczał wcześniej chłopiec, oraz kiedy przeprowadził rozmowę z panem Devereaux i jego synem, to też stwierdził, że da chłopcu szansę. Pan Devereaux przedstawił mu się jako wdowiec przybywający z Londynu. Był mężczyzną bardzo dystyngowanym, eleganckim i wypowiadającym się z zachowaniem ogólnych zasad kultury. Jego syn, Stanley, też zrobił na dyrektorze bardzo dobre wrażenie, bo pomimo tego swojego bardzo młodego wieku, to był bardzo grzeczny, kulturalny i bystry. Po rozpoczęciu edukacji szybko uzyskał aprobatę kolegium nauczycielskiego, które miało być zachwycone wiedzą i intelektem 6-latka. Jednak pomimo tych wszystkich pozytywów, to dyrektor stwierdził, że jak na razie to nie otrzymał żadnej należności za edukację chłopca, a jedyna należność, jaka została wpłacona przez pana Devereaux, to była opłata za przechowanie rzeczy Stanleya, czyli jego bagażu i jego ubrań. Czy ojciec odwiedzał chłopca, to też nie wiadomo, bo jedne źródła mówiły, że i owszem, był u niego co tydzień, inne źródła twierdziły, że wręcz przeciwnie, bo nie był u niego ani razu, więc tak naprawdę bądź tutaj mądry i pisz wiersza. Wiadomo natomiast, że był uznawany za naprawdę czułego i kochającego ojca, zarówno przez swojego nowego pracodawcę pana Birda, jak i przez tego dyrektora, który chłopca przyjął do swojej szkoły. Arthur Devereaux w asyście policji został przetransportowany do Londynu. Według doniesień podróż odbyła się koleją, a sam aresztowany nie sprawiał żadnego wrażenia osoby oskarżonej o morderstwo. Gdyby nie towarzyszący mu funkcjonariusze policji, to wyglądałby jak zwykły pasażer. Na nadgarstkach nie miał nałożonych kajdanek, poruszał się swobodnie po przedziale i nonszalancko palił cygaro. Chociaż tak jak stwierdził, to swoje oświadczenie chciał złożyć na piśmie, to jednak rozmawiał z policjantami i między innymi zapytał, czy policji udało się otworzyć skrzynię. Uzyskawszy odpowiedź twierdzącą, zapytał, czy wyczuli oni woń rozkładającego się ciała. Tym razem zgodnie z prawdą odpowiedź była przecząca. Na to Devereaux miał się uśmiechnąć pod nosem i odpowiedzieć coś w stylu: nie, nie mogliście nic wyczuć. Przygotowałem mieszankę kleju z kwasem borowym, aby zapobiec rozwoju grzybów. W innym wypadku rozpocząłby się proces rozkładu, a ciała zaczęłyby śmierdzieć. Kiedy Arthur Devereaux przygotowywał się do przesłuchania i wygłaszał swoje wykłady na temat udziału kwasu borowego w procesie rozwoju grzybów, mniej więcej w podobnym czasie Ellen Gregory przygotowywała się do pogrzebu swojej córki oraz wnucząt. Uroczystość pogrzebowa ściągnęła wielu mieszkańców Londynu, którzy dołączali do procesji idącej ulicą. Podobno według artykułów w ostatnim pożegnaniu kobiety wzięło udział aż 2000 ludzi. Jedna duża trumna oraz dwie małe, leżące u jej podnóża, zmierzały do bram cmentarnych na wozie ciągniętym przez konie. Na pokrywie większej trumny złożono wieniec zrobiony z białych kwiatów. Za trumną podążała najbliższa rodzina Denatki. Jej rodzice, siostra wraz z mężem oraz dwójka najbliższych przyjaciół. Wśród żałobników trudno było wypatrywać męża Denatki, co jest chyba tutaj raczej dość jasne i klarowne, oraz jej starszego syna. Stanley jak na razie został w szkole w Kenilworth. Przewidywano natomiast, że w przyszłości, jeżeli jego ojciec zostanie skazany, to chłopiec zostanie umieszczony pod opieką swojej babci. No, chyba że chłopca zgodziłby się zaadoptować brat Artura. Zresztą brat Artura stawał po stronie swojego brata, bo on też tutaj się pojawił, był przesłuchiwany przez dziennikarzy, udzielił nawet takiego krótkiego wywiadu i twierdził on, że całkowicie nie wierzy, by jego brat przyczynił się do śmierci swojej żony i dzieci. Co prawda też w prasie krążyła taka plotka, że rzekomo brat stwierdził, że Artur od dziecka wykazywał skłonności osoby pomylonej, ale no, powiem wam szczerze, że te wersje były tak skrajne w tym przypadku, że ciężko jest mi tutaj wam powiedzieć, która z nich jest prawdziwa. Wydaje mi się, że skoro brat bardzo obstawał za niewinnością swojego brata, to raczej nie mówiłby nic na ten temat, że jego brat jest pomylony, no chyba że chciał go w ten sposób wybronić od wyroku skazującego. Czy ta niepoczytalność Artura i jego dziwne zachowania, które miały się rozpocząć już w dzieciństwie, były plotką czy też nie? No to plotką nie był tutaj fakt, że rodzina Devereaux miała powiązania szlacheckie i arystokratyczne. Pradziadek oskarżonego mężczyzny miał tytuł barona, jego dziadek służył jako generał w armii angielskiej, a jego babcia była siostrą matki francuskiej cesarzowej, cesarzowej Eugenii. Co prawda sam Artur był tam jakąś piątą wodą po kisielu, no ale potomkiem arystokracji był. Co oczywiście jedynie podkręcało skandal. Kiedy Artur Devereaux zdecydował się zeznawać, od razu podkreślił, że irytują go nagłówki gazet, które w kółko trąbią o potrójnym morderstwie. Bo śmierć jego żony i dzieci nie była morderstwem. To było samobójstwo. Według podejrzanego mężczyzny, gdzieś na przełomie stycznia i lutego, dość gwałtownie pokłócił się z żoną, po czym wyszedł z domu, zabierając ze sobą starszego syna. Wieczorem, już pod domem, dał Stanleyowi kilka pensów, żeby chłopiec stałym zwyczajem kupił sobie jeszcze jakieś ciastko w cukierni pod domem. Sam wszedł do mieszkania. W mieszkaniu było ciemno. Wyczuwalny był również zapach chloroformu. Kiedy Artur rzucił się do okna, by odsłonić zasłonę, w blasku ulicznej latarni zauważył, że jego żona i młodsi synowie leżą na łóżku bez śladów życia. Kiedy po chwili do mieszkania wrócił Stanley, Artur wziął chłopca za rękę i poprosił, aby ten nie narobił hałasu, ponieważ jego matka i bracia już śpią. Kiedy ułożył Stanleya do snu, zaczął się zastanawiać, co ma teraz zrobić. Od jakiegoś czasu jego relacje z żoną nie należały do najlepszych. Czasy były niepewne, a jemu naprawdę ciężko było zarobić na utrzymanie 5-osobowej rodziny. Prawdopodobnie tutaj jego małżonka miała dość i po kolejnej sprzeczce po prostu nie wytrzymała i postanowiła odebrać sobie życie, sobie oraz dwójce swoich najmłodszych dzieci. Artur przeszukał swoje zapasy i odkrył, że brakuje mu chloroformu oraz morfiny. Trucizn, które trzymał u siebie w biurku, na wypadek skrajnej nędzy. Stwierdził, że lepiej umrzeć z przedawkowania niż z głodu, dlatego trzymał te specyfiki tak na wszelki wypadek. A skoro butelki były puste, To też od razu nasunęła mu się tutaj taka myśl, że jego małżonka musiała skorzystać właśnie z tych specyfików. Arthur wiedział, że nie może tutaj ryzykować policyjnego śledztwa. Jego teściowa była przeciwko niemu tak negatywnie nastawiona, że zapewne próbowałaby przekonać śledczych, że to on zamordował swoją rodzinę. Dlatego też postanowił, że najlepiej będzie, jak ciała ukryje. Najostrożniej jak mógł, tak by nie obudzić syna, wyniósł martwe ciała do drugiego pokoju. Zszedł do piwnicy, z której przyniósł wielki kufer, po czym włożył do niego 3 ciała. Następnego dnia odprowadził syna do szkoły i poinformował go, że jego matka oraz bracia trafili do szpitala. Ta informacja kompletnie nie zdziwiła Stanleya, bowiem takie sytuacje miały już wcześniej miejsce. Po powrocie do domu zajął się przygotowaniem skrzyni, co też zajęło mu od 4 do 7 dni. Dalszy przebieg wydarzeń jest już znany. Poprosił firmę Bannister o przechowanie bagażu, a sam wraz z synem przeprowadził się do Coventry. Twierdził, że żałuje tylko jednego. Że jego problemy pieniężne nie pozwoliły mu szybciej załatwić transportu skrzyni. Gdyby kufer znajdował się w jego mieszkaniu w Coventry, to policja nie odnalazłaby ciała jego żony i dzieci. A gdyby nie odnalazła tego ciała, to też nie byłoby sprawy o morderstwo. Podczas przeszukiwania posesji, na terenie której zginęła pani Devereaux oraz 2 jej dzieci oczywiście, policja odnalazła kilka butelek z białym proszkiem zakopanych w przydomowym ogrodzie. Wstępnie założono, że mógł to być arszenik, ale to miała potwierdzić analiza chemiczna. Drugą zdobyczą śledczych był pamiętnik Beatrice Devereaux. Ostatni wpis z dziennika pochodził z zeszłych wakacji i wszystko wskazywało na to, że rodzina wiodła zupełnie normalne, szczęśliwe życie. Beatrice ciepło pisała swoim mężu i dzieciach i nic tutaj nie wskazywało, aby pomiędzy parą rodził się jakikolwiek konflikt. Pojawiło się również nowe zeznanie zarządcy budynku. Mężczyzna twierdził, że kiedy przebywał w mieszkaniu państwa Devereaux, jeszcze zanim ta dwójka się wyprowadziła, to na gzymsie kominka zauważył jeszcze inną butelkę, która zwróciła jego uwagę. Etykieta informowała, że był to kwas pruski. Kiedy jednak zarządca wszedł do mieszkania już po wyprowadzce Devereaux, butelka, która jak się okazało nadal tam była już pusta. Prawdopodobnie była to też ta sama butelka, którą zabrała ze sobą matka zmarłej kobiety, ale tutaj takiej pewności nie ma. Co istotne, to mężczyzna stwierdził, że wcześniej w środku opakowania widział ilość proszku, która spokojnie wystarczyłaby do otrucia 2 dorosłych osób. Zeznania złożyła również jedna z sąsiadek rodziny Devereaux. Co prawda tutaj kobieta nie utrzymywała kontaktu z rodziną, jednak zeznała, że pomiędzy 1 a 4 lutego kilkukrotnie widziała Arthura Devereaux oraz jego syna Stanleya. Jednego dnia Stanley wraz z ojcem mieli palić jakieś dokumenty w ogrodzie, a innego razu kobieta miała słyszeć, jak Arthur Devereaux zamknął się sam w pokoju, a kiedy jego syn podbiegł do drzwi, zapukał i powiedział, że chce wejść, to usłyszał od ojca informację, że niestety, ale nie może. Opierając tutaj swoją wiedzę na zeznaniach podejrzanego, to prawdopodobnie był to czas, w którym mężczyzna przygotowywał kufer ze szczątkami. Ellen Gregory, usłyszawszy insynuację, że jej córka mogłaby odebrać sobie życie, sobie oraz swoim dzieciom, no to uznała to za kiepski żart. Jej córka cieszyła się życiem, kochała swoje dzieci i nigdy nie wspomniała o tym, że chciałaby odejść z tego świata. Tak naprawdę, choć mąż kobiety był chemikiem i aptekarzem, to sama Beatrice stosowała jedynie homeopatię i trzymała się z dala od wszelkich leków. Nawet więc, gdyby założyć tutaj, że w przepływie jakiegoś nagłego impulsu postanowiłaby skończyć ze swoim życiem, no to też nie wiedziałaby, jakiego specyfiku tutaj użyć, no bo nie znała się na tych lekarstwach. Już nawet nie wspominając tutaj o tym, że nie wiedziałaby, jaką dawkę użyć dla siebie oraz dla dzieci. Zresztą według Ellen to jej córka nigdy czegoś takiego by nie zrobiła. Wiedziała, jak Ellen cierpiała po zniknięciu Sydneya, zresztą sama Beatrice również cierpiała, bo był to jej ukochany brat, z którym naprawdę miała bardzo dobre relacje i nigdy nie odebrałaby sobie życia. Za to jej mąż, Arthur, ostatnio wciąż powtarzał, że w życiu wiodłoby mu się zdecydowanie lepiej, gdyby nie musiał harować na swoją żonę i dzieci. Odnalazł się również pewien oficer czy też urzędnik, który miał udzielić wsparcia potrzebującej rodzinie, więc coś takiego jak nasza dzisiejsza pomoc społeczna. Ten funkcjonariusz miał odwiedzać rodzinę Devereaux, ponieważ zauważył, że pani Devereaux cierpi na silne niedożywienie, a jej dzieci również chodzą głodne. Pamiętacie, wspomniałam wam o tym na samym wstępie, że rodzina Devereaux pod taką opieką była. Funkcjonariusz miał wtedy porozmawiać z mężem pani Devereaux i przekonać go, że ten musi w końcu znaleźć jakąś pracę i utrzymać swoją rodzinę. Arthur miał mu wtedy odpowiedzieć, że ma już wszystkiego dosyć. Że jego życie jest jednym wielkim pasmem nieszczęść. Nieważne jakby nie próbował, niczego nie może w życiu się dorobić. Najlepiej byłoby, aby to wszystko się już po prostu skończyło. Ta rozmowa miała mieć miejsce w kwietniu 1904 roku, czyli zanim Arthur znalazł jeszcze zatrudnienie jako asystent lekarza. Niekorzystnie dla Arthura wypadły również zeznania jego nowego pracodawcy. Co prawda tutaj pan Barrett zachwalał swojego pracownika, ale podczas rozmowy okazało się, że ich pierwsza rozmowa odbyła się jeszcze w połowie stycznia. Już wtedy Devereaux twierdził, że jest wdowcem. A przecież wtedy Beatrice jeszcze żyła. Czy to mogło oznaczać, że już wtedy Arthur planował zbrodnię? Również mleczarz złożył tutaj zeznania, które pośrednio obciążały Arthura Devereaux, ponieważ do tej pory, jak zeznał chłopak, to mleko za każdym razem odbierała od niego pani Devereaux. Ona lub jakaś inna starsza kobieta, której nie za bardzo kojarzył. Najprawdopodobniej była to pani Gregory, aczkolwiek mleczarz jej tutaj nie rozpoznał w trakcie konfrontacji, ale myślę, że to nie jest jakoś wyjątkowo istotne, bo nie sądzę, żeby inna starsza kobieta mieszkała tam z małżeństwem i odbierała mleko. 29 stycznia mleko odebrał pan Devereaux. To zdziwiło mleczarza, bowiem był to pierwszy raz, kiedy to właśnie on odebrał dostarczony towar. Nieobecność pani Devereaux była czymś dziwnym, bowiem mleczarz umówił się właśnie z kobietą, że tego dnia uiści ona należność za mleko. To było więc podejrzane, że nie podeszła do drzwi i już nigdy więcej pani Devereaux nie zobaczył. Wkrótce zresztą pan Devereaux powiedział mu, że rezygnuje z dostaw mleka, ponieważ pani Devereaux więcej tego mleka nie potrzebuje. Już nawet tutaj nie wspominam o tym, że Arthur Devereaux był z wykształcenia chemikiem i farmaceutą, dlatego też nie tylko miał ponadprzeciętną wiedzę na temat różnych substancji medycznych, ale jeszcze miał do nich dostęp. Doskonale wiedziałby, czego i w jakiej ilości użyć. Zwłaszcza, że wszyscy jego pracodawcy, nawet ci, którzy uznawali go za mężczyznę leniwego, podkreślali, że może i charakter Devereaux nie był zbyt fajny, można powiedzieć, że był taki dyskusyjny, to chociaż nie rwał on się do pracy i wolał leżeć brzuchem do góry, to nikt nie mógł mu odmówić tego, że był bardzo wykształconym mężczyzną, a wielu mogło mu pozazdrościć tej wiedzy. Devereaux był naprawdę cenionym fachowcem i gdyby tylko chciał, to mógł być wybitnym specjalistą. Póki co nie ustalono jednak jeszcze, jaka substancja doprowadziła do śmierci kobiety i jej dzieci. Wykluczono, aby śmierć nastąpiła na skutek spożycia jakiegokolwiek kwasu, ponieważ przełyku kobiety ani żadnego z bliźniąt nie wykryto poparzeń gardła. Z tej samej też przyczyny wykluczono spożycie chloroformu. Chloroform nie mógł również zostać podany w ziewnie, bowiem lekarze ustalili, że aby doprowadzić do śmierci w wyniku wdychania oparów chloroformu, to czas kontaktu z substancją byłby wystarczająco długi, by pozostawić ślady poparzeń na twarzy denatki. Kobieta musiałaby mieć tą chusteczkę przez dłuższy czas przyłożoną do twarzy. Co innego morfina? Morfina co prawda jest gorzka w smaku, ale wymieszana z gorzkim piwem byłaby niemal niewyczuwalna. A ja nie bez powodu wspomniałam Wam wcześniej, że kobieta podczas swoich ostatnich zakupów kupiła kilka butelek piwa Stout, czyli alkoholu o bardzo intensywnym smaku i wyczuwalnej goryczy. Gdyby Artur dodał morfinę do napoju swojej żony, to niczego nieświadoma kobieta mogłaby zażyć śmiertelną dawkę trucizny i nawet jej nie wyczuć. I wszystko wskazywało na to, że śledczy są tutaj na dobrym tropie. Ponieważ kiedy w końcu przyszły wyniki analizy chemicznej, to też ta analiza wykazała, że w organach Beatrice Devereaux wykryto, tutaj zaznaczam, że te dane mogą nie być do końca zgodne z prawdą, bo dokopałam się do różnych danych, ale w żołądku miał znajdować się niecały gram morfiny, w nerkach ponad gram, a w wątrobie prawie 5,5 gram. Łącznie dawało to wynik prawie 7,5 grama morfiny w pobranych do analizy tkankach. Jednocześnie w organach kobiety nie wykryto żadnej obecności chloroformu. A przynajmniej biegli medycy byli pewni, że nie dostał się do narządów drogą doustną. Było to o tyle istotne, że eksperci stwierdzili, że nawet jeżeli ten chloroform brał jakiś udział w zbrodni, no to raczej kobieta nie byłaby w stanie sama sobie go zaaplikować w dany sposób, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie miała tych oparzeń na twarzy. Jeżeli już był wykorzystany, no to raczej jedynie, żeby uszpić dzieci. No chyba, że ktoś jej pomógł się znieczulić, a to już rzucało takie ciemne światło na postać jej męża. Odnalezione stężenie morfiny w organizmie kobiety uznano za dawkę śmiertelną. Oszacowano, że morfina przyjęta przez kobietę czterokrotnie przewyższała dawkę śmiertelną. Zgon miał nastąpić w przedziale od 3 do 6 godzin po przyjęciu trucizny. W organach pobranych od dzieci również odnaleziono ślady morfiny, jednak jej stężenie było mniejsze niż u ich matki. Dla tak młodych organizmów dawka ta, choć zdecydowanie mniejsza, niewątpliwie również była dawką śmiertelną. Jedyną linią obrony, jaką mógł zastosować oskarżony, było obstawanie przy swojej wersji. Tej, w której to jego żona najpierw podała truciznę dzieciom, a później sama również ją spożyła. Ale ta linia obrony, choć prawdopodobna, to nie była bardzo wiarygodna. Z jednej strony mieliśmy kobietę, która kompletnie nie znała się na odczynnikach chemicznych oraz substancjach leczniczych. Z drugiej zaś strony stał wykwalifikowany farmaceuta, który bez problemu wiedział, jakie specyfiki zastosować, aby spowodować zgon, no i oczywiście jaką dawkę dobrać. Mało tego, Artur Devereaux przedstawiał się jako wdowiec jeszcze za życia Beatrice, nienawidził swojej obecnej sytuacji życiowej, co często podkreślał, i nie mógł pogodzić się z narodzinami bliźniąt, za które zresztą obwiniał swoją żonę. Gdzieś tam nawet przeczytałam, że teściowa oskarżonego mężczyzny zeznała, że kiedyś nawet wykrzyczał jej córce w twarz, że miała przecież urodzić jedno dziecko, a nie dwoje. Więc tak naprawdę sama jest sobie winna. Susan Flint, która odkupiła od mężczyzny ubrania jego żony, stwierdziła, że w dniu transakcji mężczyzna wręcz tryskał dobrym humorem. A jeżeli, tak jak twierdził, śmierć żony i dzieci byłaby dla niego szokiem, którego się nie spodziewał, znaczy taką sytuacją, której się nie spodziewał, no to czy tryskałby dobrym humorem na wszystkie strony? Nawet jeżeli nie układało mu się z żoną i tych dzieci swoich za bardzo nie lubił, no to odkrycie samobójstwa żony oraz śmierci dzieci no musiało wywrzeć na nim jakieś wrażenie, oczywiście, jeżeli faktycznie był to tylko przypadek. Tutaj to wszystko wyglądało, jakby Artur cieszył się z dobrze przeprowadzonego planu. No sami przyznacie, że patrząc na te wszystkie poszlaki, to Arthur Devereaux wydaje się winnym śmierci swojej małżonki. Ale o tym, czy mężczyzna jest winny, miała zdecydować ława przysięgłych. W sądzie oskarżony wciąż upierał się, że jest niewinny. Podobno jeden z funkcjonariuszy zeznał, że podczas transportu oskarżonego z Coventry do Londynu uciął sobie z nim małą pogawędkę. Wtedy to też aresztowany mężczyzna miał się dowiedzieć, który medyk podjął się przeprowadzenia autopsji jego bliskich. Kiedy usłyszał nazwisko, to stwierdził, iż ten lekarz na pewno bez problemu wykryje przyczynę śmierci. Ale nie będzie w stanie udowodnić, że to on był osobą odpowiedzialną za zgon. Kolejnym dowodem przemawiającym na niekorzyść oskarżonego było ułożenie ciał w skrzyni. Mówiłam wam, że to ułożenie będzie odgrywało tutaj dużą rolę i właśnie w tym momencie wytłumaczę wam dlaczego. Biegli stwierdzili, że ciała musiały zostać włożone do środka, zanim nastąpiło stężenie pośmiertne. Jeżeli więc, tak jak mówił Devereaux, wyszedł on z domu ze starszym synem i przebywał poza mieszkaniem przez kilka godzin, no to zapewne to stężenie pośmiertne już by wystąpiło, kiedy wrócił do mieszkania, zwłaszcza, że jak twierdził oskarżony, no to nie spakował swojej żony i dzieci do skrzyni od razu, tylko odczekał jeszcze jakiś czas, upewnił się, że jego syn zaśnie, potem zszedł do pomieszczenia poniżej, do tak zwanej piwnicy, wyciągnął tę skrzynię czy ten kufer, wytachał na górę, no i dopiero wtedy przetransportował ciała do tego drugiego pokoju i włożył do skrzyni. Ułożenie ciała w pozycji embrionalnej, manipulacja nim po tak długim czasie, według ekspertów byłaby niemożliwa. Obrona próbowała wykazać, że w rodzinie Gregory dochodziło do przypadków zaburzeń oraz chorób psychicznych. Oczywiście głównym dowodem potwierdzającym tę teorię był przypadek Sydneya Gregory, który miał targnąć na własne życie, ale jak się okazało, też sama Ellen Gregory grała tutaj dosyć dużą rolę. Okazało się bowiem, że w przeszłości ona również wydała na świat bliźnięta. Po trudnym porodzie przez 6 tygodni cierpiała na rozstrój psychiczny. Dokładnie jaki to był rozstrój tutaj nie sprecyzowano, ale kobieta miała dosyć spore problemy. Jak sama podkreślała przed sądem, udało jej się zażegnać ten kryzys, a taki stan już nigdy więcej nie wrócił. Obrona nie była taka pewna. Uważała, że o niepoczytalności Ellen świadczy jej przeświadczenie, że jej syn Sydney nadal żyje. Chociaż bezsprzecznie na klifach odnaleziono jego ubranie, a do samej Ellen miał też podobno przyjść list, w którym jej syn informował, że zamierza odebrać sobie życie, no to Ellen nadal uważała, że ten syn jednak żyje. Zresztą zaginięcie Sydneya było też tutaj takim argumentem, który miał potwierdzać, że Patrice faktycznie miała dosyć spore powody, by na to życie się targnąć. Tutaj miała problemy z mężem, który nie akceptował jej dzieci, znaczy jej dzieci, ich wspólnych dzieci tak naprawdę. Z drugiej strony jej brat popełnił samobójstwo, prawdopodobnie popełnił, a z tego co tutaj podnoszono na sali rozpraw, no to ten brat był naprawdę silnie związany z Beatrice. Jego zaginięcie również wywarło na niej ogromne wrażenie i według obrony to Beatrice mogła cierpieć na depresję. Jej matka potwierdzała, że jej małżeństwo i córki przechodziło tutaj kryzys po narodzinach bliźniąt, to prawda, jej córka jej o tym wspominała, ale jednocześnie stanowczo zaprzeczała, jakoby Beatrice chciała z tego powodu odbierać sobie życie. Tak samo zasmuciła ją wiadomość o zaginięciu Sydneya, aczkolwiek Ellen uważała, że Beatrice miała dla kogo żyć, Beatrice kochała swoje dzieci i nigdy by ich nie zostawiła. Obrona wyciągnęła też na wierzch prywatne życie Ellen. Okazało się, że jej separacja z mężem była wynikiem jego romansu. Ten wątek również został uznany za wskazujący na niepoczytalność Ellen, no bo przecież przez coś ten jej mąż musiał ją zostawić, więc najpewniej kobieta po prostu miała nie po kolei w głowie. A skoro ona miała nie po kolei w głowie, jej syn miał pewne zaburzenia, to i niewykluczone, że Beatrice również na nie cierpiała i doprowadziło ją to do targnięcia się na swoje życie i odebranie tego życia jej dzieciom. Prokuratura przedstawiła jeden ze swoich głównych dowodów, którym był telegram nadany przez Artura Devereaux. Oskarżony zgłaszał swoją kandydaturę na pracownika apteki i twierdził, że jest wdowcem. Tylko że twierdził tak w połowie stycznia, a wtedy był jeszcze mężem i ojcem trójki dzieci. Prokuratura uważała, że Artur Devereaux jest tutaj winnym. Podała nawet prawdopodobny przebieg wydarzeń. Artur podczas kolacji dosypał swojej żonie morfiny do spożywanego napoju. Po kolacji kobieta udała się do drugiego pokoju, aby przebrać się z ubrania dziennego w piżamę. Podczas przebierania się dopadły ją zawroty głowy, ponieważ lek zaczął już działać. Zanim ofiara w ogóle zdążyła pomyśleć o tym, co się dzieje, jej mąż podszedł do niej od tyłu i przyłożył do twarzy otumanionej kobiecie chusteczkę nasączoną chloroformem. Ze względu na morfinę działającą w jej krwi, kobieta nie mogła dostatecznie się bronić. Dlatego na jej ciele nie odnaleziono żadnych zadrapań. Natomiast kobieta mogła wierzgać nogami, którymi uderzała potem o meble, co doskonale tłumaczyłoby obecne na jej ciele sińce. Chwilę wcześniej, kiedy kobieta przebierała się w drugim pomieszczeniu, jej mąż użył chloroformu do uśpienia dzieci, aby mieć taką stuprocentową pewność, że te nie obudzą się w trakcie morderstwa. Niewyjaśnione zostało, jak Devereaux otruł swoje młodsze dzieci, to znaczy, no wiadomo, podał im morfinę, ale nie wiadomo w jaki sposób, ale w jednym z artykułów mignęła mi informacja, a raczej takie przypuszczenie, że najprawdopodobniej Artur mógł dodać morfiny do mleka swoich dzieci. Zanim te wyczułyby w smaku gorycz, zapewne zdążyłyby wypić wystarczającą ilość zatrutego napoju. Obrona z kolei przekonywała, że co prawda w tej sprawie było kilka zbiegów okoliczności świadczących na niekorzyść oskarżonego, jednak nie ma żadnego twardego dowodu, który potwierdzałby winę Artura Devereaux. Bo nawet telegram, w którym opisywał siebie jako wdowca, mógł być przecież jedynie zgrabnym kłamstwem w celu uzyskania zatrudnienia. To jeszcze nie świadczyło, że mężczyzna planował zabić swoją żonę i dzieci. Ostatecznie ława przysięgłych uwierzyła oskarżycielowi i uznała oskarżonego za winnego popełnienia potrójnego morderstwa. Artur Devereaux usłyszał najwyższy możliwy wyrok – karę śmierci. W noc poprzedzającą wykonanie wyroku Devereaux spał niespokojnie. Praktycznie nie ruszył chleba i herbaty, czyli zaserwowanego mu w więzieniu śniadania. Przed wykonaniem wyroku napisał swój ostatni list. Jego adresatem była Ellen Gregory, czyli jego teściowa. Artur prosił, by wszystkie należące do niego rzeczy przekazać Stanleyowi. Chciał, aby chłopiec został adoptowany tak szybko, jak to tylko możliwe. Prosił, aby Ellen otoczyła go należytą opieką. Żywił jedynie nadzieję, że kobieta nie będzie próbowała zniszczyć jego wizerunku w oczach dziecka, które do tej pory bardzo go kochało. Jeżeli Stanley kiedykolwiek zapyta o ojca, to Artur prosił, aby nie mówić dziecku o prawdziwej przyczynie jego śmierci. Najlepiej, gdyby jego śmierć w oczach Stanleya była neutralnym następstwem rzeczy. Dlatego dobrze by było, aby Ellen przekazała chłopcu, że jego ojciec na przykład utonął, tak aby nie fundować dziecku traumy na całe życie. Jednocześnie Artur jeszcze raz podkreślał, że to nie on zabił żonę i dzieci. Wyznał teściowej, że Beatrice, nie radząc sobie z bliźniętami, często podawała im środki nasenne, a sama w tym czasie szła do drugiego pomieszczenia i robiła pranie. Być może było tak i tym razem, jednak przez przypadek Beatrice użyła zbyt dużej dawki leku i przedawkowała środki. Kiedy zorientowała się, że jej dzieci nie żyją, z żalu i rozpaczy postanowiła również odebrać sobie życie. Czy Artur mówił prawdę? czy nie miał nic wspólnego ze śmiercią swoich najbliższych, a jedynie spanikował i po prostu ukrył ich ciała? Za tą teorią przemawia fakt, iż mężczyzna po śmierci żony i dzieci działał pod presją czasu. Przez kilka dni próbował wykombinować, co dokładnie zrobić z tymi szczątkami i jak spreparować skrzynię, aby fetor rozkładających się ciał nie wydostał się na zewnątrz. Gdyby planował swoją zbrodnię z wyprzedzeniem, zapewne miałby już gotowy plan. Dlaczego więc, szukając pracy, twierdził, że jest wdowcem? Czy to świadczyło o jego winie? Według prawa Arthur Devereaux był winnym potrójnego zabójstwa. Ale to, czy faktycznie był mordercą, pozostaje jednak zagadką. Wokół tej sprawy powstała też taka jedna mała teoria spiskowa. Podejrzewam, że sami już połączyliście te wszystkie wątki, bowiem plotkowano, że najprawdopodobniej Arthur Devereaux był odpowiedzialny za śmierć swojego szwagra. No bo pewnie na podstawie mojej opowieści domyśliliście się tutaj, że to właśnie Arthur Devereaux był osobnikiem, który używał danych personalnych Sydneya, żeby dopuszczać się tam swoich machlojek. Być może więc, kiedy Sydney zaczął robić z tego tytułu problemy, no to Arthur pozbył się niewygodnego szwagra. Ale jest to oczywiście informacja niepotwierdzona, jest to tylko teoria spiskowa. Czy tak mogło być? No, szanse jakieś na to są, ale jak naprawdę zginął Sydney Gregory, to już się niestety chyba nie dowiemy. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Została ona wybrana przez wspierających mnie i przez moich patronów w serwisie Patronite i muszę przyznać, że moi patroni mają nosa do wybierania historii. Mam nadzieję, że uważacie tak samo jak ja. I mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.